Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Gałązka, a to jest Munkowy podcast Oswajamy dojrzewanie. O tym, jak wspierać dzieci w okresie dorastania, ale także jak wesprzeć siebie w tym nie zawsze łatwym czasie. Znajdziesz tu ciało pozytywną perspektywę mówienia o ciele i człowieku, rzetelną wiedzę przekazaną z czułością, empatią i bez zawstydzania. Dziś moją gościnią jest Agnieszka Stein. Psycholożka, mama dorosłego syna, autorka ważnych dla rodziców książek, takich jak Dziecko z bliska, czy absolutnie wyjątkowa pozycja Nowe wychowanie seksualne. Aga wspiera rodziców i specjalistów. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś tu ze mną.
Hej, cześć. Hej.
Po pierwsze, chciałabym w ogóle zapytać cię, skąd ten wstyd się bierze? Co to takiego jest?
Trochę to jest emocja. Jestem taki kawałek emocjonalny. Jest też taki kawałek poznawczy, czyli różnych myśli, które wokół tych emocji mamy i różnych myśli, które powodują u nas różne emocje, wpływają na nasze emocje, różnych historii, które sobie opowiadamy i które robią różne rzeczy z naszymi emocjami. Czyli skomplikowana sytuacja.
I wszyscy się wstydzą, myślisz?
Myślę, że tak. Wszyscy ludzie. Dlatego, że w takim swoim podstawowym sensie wszyscy ludzie mają taką emocję. Jak mówimy o tym, że wszyscy ludzie się wstydzą, to myślę sobie, że wszyscy ludzie mają tak, że mają takie doświadczenia, że podejmują decyzję, jaką częścią swojego ja, siebie, podzielić się z drugim człowiekiem. Czyli trochę myślę sobie o tym, że wstyd pomaga mi decydować, jak blisko kogoś dopuścić siebie.
Którą część pokazać, którą chronić jakoś też.
Tak, ale też się skojarzyło. Jak mówisz, którą część pokazać, którą chronisz, to trochę mówisz o takim kontakcie, który polega na jakoś na przykład rozmawianiu. A ja myślę o tym, że wstyd gra też rolę w takim kontakcie, który na przykład polega na jakiejś fizycznej bliskości. Nie? Wtedy też wstyd mówi, jak dużo tej bliskości chcesz. Więc wstyd trochę mówi nam, gdzie są nasze granice.
Teraz, jak o tym opowiadasz, to od razu myślę sobie o tym, jaki cenny jest ten wstyd.
Ja też tak myślę.
Że pierwsze, co w głowie się pojawia, jak myślę wstyd, to o nie, nie chcę go. Nie chcę tego wstydu. A teraz brzmi tak, jak chcę o to zadbać.
Tak, bo ja myślę, że to jest taka emocja, taka sytuacja, wokół której jest bardzo dużo ambiwalencji. Że ty mówisz o nie, nie chcę tego wstydu, ale z drugiej strony mamy w naszym języku takie słowo bezwstydny, które zdecydowanie moim zdaniem jest negatywnie nacechowane emocjonalnie.
Tak, no to nie jest miły epitet.
Tak, jak się, nie? Więc z jednej strony nie chcę tego wstydu, ale z drugiej strony jakbym go wcale nie miała, no to rozumiem, że no i też niedobrze.
Okej, to myślę, że jeszcze później trochę pogrzebiemy w tym, co dobrego ten wstyd robi. A ja chciałam cię też zapytać o to, czemu tak dużo wstydu jest wokół tematu seksualności. Bo jakoś wyobrażam sobie, że jeżeli rodzice chcą wytłumaczyć dzieciom matematykę albo działanie kosmosu i różne takie rzeczy, to się nie zawstydzają, nie? Po prostu potrzebują wiedzy, potrzebują okazji, tego, żeby dziecko było ciekawe i odpowiadają. A kiedy dzieci zaczynają zadawać pytania o dojrzewanie, o seksualność, ciało, płeć, to często zdarza się, że jest jakaś trudność, jest zawstydzenie, jest skrępowanie i to jest jedna część, gdzie tego wstydu jest dużo, a druga no to właśnie w ogóle choćby srom, prawda? Ta nazwa też jest związana jakoś ze wstydem, więc jakby przy seksualności gdzieś ten temat wstydu kręci się, że mają coś ze sobą wspólnego.
Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wrócenie do tego, co już powiedziałam, że wstyd dotyczy naszych granic i tego, jak blisko kogoś do siebie dopuszczamy. No i w seksualności temat granic i tego, jak blisko kogoś do siebie dopuszczamy, to jest bardzo ważny temat. I tego, żeby rozpoznawać, jak blisko chcę kogoś, jaki rodzaj kontaktu chcę z kimś wejść, jaki kawałek siebie odsłonić, a jakiego już może nie. W jaki sposób, jak szybko, na jakich warunkach, nie? Więc wydaje mi się to jakieś bardzo logiczne, że wstyd tam gra rolę. I drugi kawałek związany ze wstydem jest taki, że jak pytasz, dlaczego o górach i rzekach można opowiadać bez wstydu, no to dlatego, że wstyd dużo łatwiej się pojawia w tematach, które jakoś dotyczą nas osobiście, gdzie mówimy o sobie. A o seksualności jest bardzo trudno mówić, nie mówiąc o sobie, albo nie ryzykując, że będziemy mówić o sobie. Czyli, że każde pytanie, które dziecko zada, które myślę sobie często są to pytania też takie jakieś poznawcze, no to jednak to są pytania o ludzkie życie, ludzkie ciało, relacje między ludźmi. Więc przeskoczenie od pytania, no nie wiem, jakie byśmy wymyślili, takiego pytania czysto poznawczego, no nie wiem, jak dziecko się pyta, co to jest miesiączka, no to zaraz drugie pytanie może paść, a ty tak masz? Nie? Albo a ty tak, nie wiem, a jak to jest u ciebie? No, że to jest bardzo blisko.
I tak często rzeczywiście jest.
Tak, i tak często rzeczywiście jest. I kolejna rzecz jest taka, myślę sobie o tym, jakoś gdzie się ten wstyd pojawia, ale też o tym, jakie mamy doświadczenia związane z obsługiwaniem tego wstydu. Czyli jakoś oczywiste jest dla mnie to, że w temacie seksualności i rozmawiania z dzieckiem o seksualności ten wstyd się pojawi. Jak i z każdym człowiekiem, nie? Z którym bym rozmawiała tak. O seksualności. Ale dodatkowa trudność jest taka, że my, ponieważ mamy chyba mało praktykę w tym i mało jakichś, wiesz, doświadczeń z tym związanych, a dużo różnych historii na ten temat i przekonań, które nam nie pomagają, no to dodatkowo mamy trudność z obsługiwaniem tego wstydu, czyli tej całej sytuacji, że moje ciało mi jakoś sygnalizuje, że to jest trudna sytuacja, albo nowa, albo taka, która budzi obawy. Temat granic to taki temat, o którym nie gada się tak wcale od dawna, tylko jakoś jest to, mam wrażenie, że teraz to jest bardzo, że to najważniejszy temat, nie? Jak się gada o seksualności, ale tak nie było wcześniej. Więc ja widzę na przykład, że jak rozmawiamy z rodzicami o tym, że dziecko zadaje różne pytania, no to na przykład taka sytuacja, że ja mówię dziecku tu i tu ci powiem, jak to jest, a tu jak się mnie pytasz, jak ja mam, to jest taki moment, kiedy mogę ci powiedzieć, że na przykład nie chcę ci opowiadać, bo to są moje granice, chciałabym sama zdecydować, jak dużo ci opowiem o swoim prywatnym życiu seksualnym. No to na przykład jest taki moment, kiedy budzi zdziwienie, że można w taki sposób tą sytuację obsłużyć, że ja mogę dziecku powiedzieć, że nie chcę mówić o swojej prywatności. Czyli, że jak nie mamy jakoś praktyki związanej z tą sytuacją, to mamy takie wyobrażenie, że są takie dwie opcje. Albo ja mówię mało, albo nie mówię, albo nie wiem, nie wchodzę w pewne tematy. A druga opcja jest taka, że odpowiadam na każde pytanie, jakie padnie, ze szczegółami. Jasne. Tak dużo, jak dziecko chce. I boję się tej sytuacji, że co no to będzie, tak. Jak gdzieś zabrniemy?
To nie dziwi, to jest dosyć przerażające, nie? Wtedy. Czyli im lepiej jestem świadoma swoich granic i wiem, że mogę je postawić, wiem, gdzie chcę je postawić, tym bezpieczniejsza jest dla mnie ta sytuacja.
Z granicami jest tak, że one się często odzywają wtedy, kiedy coś się dzieje. Nie? Że wiesz, tak jak się mówi, że konsent jest ciągłym procesem, nie? A nie jednorazowym. Czyli, że w każdym momencie się może okazać, że ja potrzebuję jakoś sprawdzić ze sobą, co się ze mną dzieje, jakoś się sobą zaopiekować. Może właśnie jakoś powiedzieć dziecku, co się ze mną dzieje. Im więcej mam takich doświadczeń, że takie obsługiwanie swoich granic i opiekowanie się nimi na bieżąco, to jest takie doświadczenie, które znam i takie doświadczenie, z którym jakoś jestem oswojona, tym łatwiej jest mi to zrobić w kontakcie z dzieckiem. No i teraz jakoś mogłybyśmy rozmawiać o tym, jak dużo ludzi albo ma mało z tym doświadczeń, albo ma trudne doświadczenia, albo nie czuje się w tym jakoś pewnie.
Tak, wiesz, biegną mi myśli teraz do takich praktycznych zwrotów. Nie wiem, wyobrażam sobie taką sytuację, że dziecko mnie o coś pyta. I ja mówię, nie teraz, na przykład, nie wiem, jesteśmy w zatłoczonym autobusie, nie chcę ci teraz odpowiadać, porozmawiamy w domu, nie? Albo, wiesz, takie praktyczne sytuacje, w których ja mogę odsunąć to powiedzenie, albo mogę właśnie dać znać, słuchaj, mogę ci opowiedzieć, jak mają ludzie, jak to jest, ale nie chcę ci mówić o sobie w tej sprawie, tak?
Okej, mogę powiedzieć, wysiądziemy z autobusu, to porozmawiamy. Myślę sobie, że pierwsze, co mogę zrobić, to to zacząć od tego, nie, że słyszę, że cię to ciekawi, że słyszę, że chcesz o tym porozmawiać. Mm-hmm. Mogę powiedzieć, że chcę to zrobić jakoś na spokojnie, albo że to trochę dłużej niż jedno zdanie albo dwa słowa, żeby mm-hmm. odpowiedzieć na twoje pytanie. Mm-hmm. Jak rozmawiamy o dzieciach, które mają więcej niż 8 lat... Słyszałam różne anegdoty, więc taka sytuacja, że tylko na cały głos wykrzykuje mamo, co to jest seks analny, to mi się kojarzy z 5-latkiem, a nie z 9-latkiem. Tak, tak. Mhm. Myślę, że 9-latek byłby sam tym zawstydzony, żeby tak to zrobić. Więc jakoś, jak myślę sobie o różnych, tak jak powiedziałaś, sytuacje w autobusie i myślę sobie o różnych tak. obawach.
To młodsze dzieci
to
raczej.
Myślę, że to mhm. nie takie dzieci już w takim mhm. wieku to tak. mogą zrobić. Tak. Że dziecko, które by się spytało o coś takiego tak głośno w autobusie w tym wieku, to wydaje mi się, że to musiała być sytuacja... że to dziecko nie rozumie, o co pyta. Mm-hmm. Tak? A nie taka, że ono, wiesz, rozkosznie, uroczo po prostu ma taki pomysł, że co to za różnica, że wszyscy słyszą. Mm-hmm.
Okej.
Okay. Są takie rzeczy, nie? Których dużo się rodzice boją, a potem jakoś... no nie wiem, nie zdarzało się tak super często? Jak sobie myślę o takiej klasycznej sytuacji, która myślę sobie, że się zdarza czasem, to myślę sobie, jak dziecko podchodzi z rodzicem do kasy, wyciąga palec, pokazuje na prezerwatywy, pyta, co to jest. I to jest taka sytuacja dla mnie, co cenne jest, umieć powiedzieć prezerwatywy. Mm-hmm. Ale też właśnie umieć powiedzieć, jak chcesz wiedzieć więcej, to poczekaj, zapłacę przy kasie i porozmawiamy. Trochę też myślę, że jak teraz o tym rozmawiamy, no to, że w ogóle można mieć plan, co zrobię w takiej sytuacji. Mm-hmm. Zwłaszcza jak mam wokół takiej sytuacji, w ogóle ze strachem tak się, ze strachem, lękiem tak sobie można radzić. Nie, że jak się obawiam jakiejś sytuacji, to mogę sobie trochę pomyśleć, co mogę zrobić.
Być przygotowaną.
Tak. Ciekawa jestem, czy masz jakieś inne rzeczy, co chciałabyś spytać, co wtedy powiedzieć.
Słyszę nieraz, że wyzwaniem są takie pytania szczegółowe dla rodziców. Mhm. Takie pytania, no pewnie o miesiączkę jest łatwiej. Dużo teraz jest tego tematu, tak?
Łatwiej jest rozmawiać, jak temat jest oswojony. Tak. Mamy już pewne rzeczy przećwiczone i przemyślane.
Ale mam wrażenie, że jak rodzice rozmawiają z dziećmi, to słyszę nieraz na warsztatach czy od znajomych, że jak rodzice już opowiedzą te podstawowe rzeczy dzieciom, odpowiadają na pytania, to dzieci wchodzą głębiej. I to zaskakuje często rodziców. Poziom szczegółowości, nie? Na przykład właśnie ostatni przykład, który poznałam o spermie, kiedy chłopiec 12-letni bodajże, nie pamiętam w tej chwili, ale mniej więcej, tak? Mhm. Zapytał się mamy, jakiego koloru jest sperma. No i zupełnie swobodnie odpowiedziała.
A każdy wtedy... prawie dorosły wie.
Tak.
Białego.
Tak. Ale właśnie wtedy poszły kolejne pytania. Mhm. A skąd ty wiesz? Mhm. Jak to się stało, że widziałaś? Przecież jak się uprawia seks, to ta sperma jest w środku. To skąd ty wiesz? Nie? I to już jest trudniejsze. Jakby wyobrażam sobie, że nie wiadomo... ile dziecku można powiedzieć, żeby, nie wiem, nie zrobić mu jakiejś krzywdy, może się obawiać to... rodzic, żeby nie...
Okej, okay. Zastanawiam się, co tam... Chcę się przy tym zatrzymać, nie? Mhm. Jakoś jedna rzecz to jest emocja, która się pojawia, czyli że pojawiają się pewne pytania, pewne tematy, przy których nam się robi trudno i pojawia się jakaś reakcja z ciała związana z tym pytaniem. A drugie to jest ta cała historia, którą my mamy na temat tego, co by się mogło wydarzyć i czasem jest tak, że my te różne historie dokładamy do tych emocji, które się dzieją po to, żeby jakoś wytłumaczyć na przykład dlaczego, nie wiem jak to powiedzieć, żeby jakoś nadać sens temu, co się z nami dzieje. Mm-hmm. To my myślimy, o kurczę, czemu mi się gula w gardle zrobiła? Mm-hmm. Pewnie boję się, żeby nie zrobić dziecku krzywdy, nie? Albo a trochę jest tak, że z tych historii wynikają nasze obawy i potem się robi ta gula, wiesz, że to się we wszystkie strony jakoś łączy. Więc pomyślałam, żebyśmy zatrzymały się nad tym kawałkiem, że zrobię krzywdę.
Super.
Bo teraz to wygląda tak, że obawa, że zrobię dziecku krzywdę, pojawia się zdecydowanie częściej, sklejona z takim pomysłem, że jak dziecku coś powiem, to mu zrobię krzywdę, a dużo rzadziej, że jak dziecku nie powiem, to zrobię krzywdę.
Wow. Mhm.
I trochę jest pytanie, dlaczego? Mhm. Czyli w jaki sposób informacja... Tak, powiedzmy, zgodna z prawdą, podana przez troskliwego, uważnego rodzica, który zastanawia się, co powiedzieć, bo to rozumiem, że jest taka sytuacja, w jaki sposób miałaby zrobić krzywdę? Mm-hmm. Co to miałby być za rodzaj krzywdy? Ciekawa jestem, czy miałaś gdzieś takie sytuacje, że udało ci się podrążyć i trochę wiesz, odkryć, co to jest za sytuacja, co to jest za rodzaj krzywdy.
Mm-hmm, to wiem, pamiętam taką mm-hmm. moją, przy pytaniach na przykład o aborcję było mi trudno i przy pytaniach o wykorzystanie seksualne, molestowanie. To mm-hmm. były takie pytania, że zastanawiałam się, jak dobrać słowa, co powiedzieć dziecku, żeby ta informacja jakby nie naruszyła jakoś jego takiego dziecięcego świata, wiesz, bezpieczeństwa po prostu.
Okej, czyli że ono wierzy, że ten świat jest jakiś taki jakiś, a ja mu powiem, że nie jest taki, jak ono wierzy, tylko że jest inny?
No, że wiesz, na przykład nie chcę straszyć innymi ludźmi. No, rozumiem, że bywają źli ludzie albo bywają ludzie, którzy chcą przekroczyć granicę, tak, mm-hmm. innego człowieka, ale no, zastanawiam się, na ile, tak, o tym informować, jakimi słowami przede wszystkim, tak, że mm-hmm. tak, powiedzieć tak, ale jak, żeby tak, to nie było naruszające dla mojego dziecka.
Czyli mówimy o sytuacji, w której ten wstyd mi mówi, oho, to jest taka sytuacja, w której ja chcę zachować jakąś ostrożność, uważność. Mm-hmm. Ważyć słowa, których używam, zastanowić się mm-hmm. trochę, co chcę powiedzieć. Ja mam taką myśl, że jeśli mówimy o sytuacjach, w których to dziecko pyta i dopytuje, to trochę mleko się już wylało.
Aha.
Tak? W sensie mm-hmm. dziecko już usłyszało dane słowo, albo już mu jakieś pytanie w głowie, pojawiło mu się pytanie w głowie, jakiego koloru jest sperma, tak? Nie jest tak, że ono się nad tym nie zastanawia i że to ja sprawiłam, że ono się zastanawia, tylko to ono zaczęło się nad tym zastanawiać, albo usłyszało coś i się pyta o to.
Mm-hmm.
Szansa, że dziecko, które nie dostanie odpowiedzi, zacznie szukać tej odpowiedzi gdzie indziej, jest bardzo duża. To jest mm-hmm. na przykład coś, co bywa ryzykowne.
Tak, bo jeśli ja odpowiem, to mam wpływ na tę rozmowę, na tę odpowiedź.
Tak, na to, co dziecko mm-hmm. usłyszy.
Mm-hmm.
Nie? Może być tak, że dziecko potem też usłyszy różne inne rzeczy, ale jeżeli ja jestem osobą, która jakoś spokojnie, otwarcie odpowiada mu na różne pytania, to jest duża szansa, że jeśli dziecko usłyszy coś innego, to wróci do mnie i sprawdzi ze mną i powie, a tutaj, bo mamo, ktoś tam powiedział, że tak i tak jest, to ty mówiłaś inaczej. Czasem nawet jest tak, że dzieci nawet przychodzą i dopytują nie dlatego, że rodzic mówił inaczej, tylko dlatego, że jakoś jest im trudno z tym, co usłyszały mm-hmm. i pytają, jak to jest. Więc myślę sobie, że jeśli ja podążam za pytaniami dziecka, to warto pamiętać, że to nie ja jestem osobą, która sprawia, że ono się jakimś tematem zainteresowało, tylko albo jego głowa tak pracowała, że doszła w to miejsce, albo dziecko coś usłyszało i zobaczyło i potrzebuje sobie teraz z tym poradzić i się tym jakoś zaopiekować, nadać sobie, nie wiem, nadać jakiś sens temu, co usłyszało, a ja odpowiadam na jego potrzebę.
Mhm. Okej. Okay. Użyłaś takiego sformułowania, że rodzic jakoś spokojnie odpowiada i o to bardzo chciałabym cię zapytać.
Mhm.
Jak rodzic może zaopiekować się sobą, co może zrobić dla siebie, żeby łatwiej było mu odpowiadać dziecku na pytania związane z dojrzewaniem? Bo rozumiem, że wielu rodziców teraz chce to robić, ale jednak pojawia się, z jakiegoś powodu pojawia się ta gula w gardle, tak? Pojawia się jakiś rodzaj tremy, skrępowania. Jak mogę się sobą wtedy zaopiekować?
Trochę tak jak powiedziałaś już w tym wstydzie, przychodzi mi do głowy, że to nie chodzi o to, żebym go nie miała.
Mm-hmm. No to już jest wielka pierwsza ulga.
Tak? Mogę to mieć.
Tak.
Mogę mieć tą gulę w gardle.
Mm-hmm. Mogę o niej powiedzieć?
Mogę powiedzieć. Mm-hmm. Tak? Mogę powiedzieć... Poczekaj, wiesz co, to jakieś pytanie nowe, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Nie wiem, mogę powiedzieć pierwszy raz jakoś dziecku będę odpowiadać na takie pytanie. Potrzebuję się zastanowić, co ci powiedzieć.
Mm-hmm.
Może być tak, że w ogóle nigdy, no, że jakoś mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nigdy nie odpowiadałam na takie konkretne pytanie. Myślę sobie, że mogę, że w ogóle jakoś przychodzi mi do głowy, że tu są zawsze dwie warstwy. Jedna to jest to, że rozmawiamy o tym pytaniu, które dziecko zadało. A druga, że rozmawiamy właśnie o intymności, granicach, wstydzie, o tym, że jak ludzie rozmawiają na takie tematy, które jakoś są dla nich nowe, to właśnie jakoś ciało nasze się wtedy zachowuje i że jakoś się tym opiekujemy. Mogę powiedzieć dziecku, że bardzo chcę mu na to pytanie odpowiedzieć, tylko potrzebuję najpierw właśnie tak zaopiekować się sobą i tym, co mi się zrobiło. I w ogóle nie muszę ukrywać przed dzieckiem, że są takie pytania, które budzą jakieś emocje albo które są osobiste, albo że się zastanawiam, jak dużo dziecku powiedzieć. Trochę to jest też taka sytuacja modelowania, że skoro ja mogę podjąć decyzję, na przykład jak dużo mówię o sobie, swoim doświadczeniu, mm-hmm. swojej seksualności dziecku, nie? Mm-hmm. To dziecko, kiedy kto inny mu zadaje różne pytania, też może podjąć decyzję.
Mm-hmm.
Zresztą jak ja mam różne doświadczenia z dziećmi, to pięciolatki na pytanie, co jadłaś w przedszkolu, potrafią powiedzieć, to są moje prywatne sprawy. Więc myślę sobie, że to jest też takie doświadczenie, które większość dzieci zna. Że one też używają tego argumentu, tak? Że to nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo ono jest zbyt osobiste. Więc ja w ten sposób też pokazuję dziecku, że mam prawo do tego, żeby mieć taką swoją sferę osobistą, z której decyduję, wybieram komu co mówię. I nawet myślę sobie, że mogę to wprost dziecku powiedzieć. Tak? Że ja o swoim życiu decyduję, ile opowiadam, a tak samo jak ty możesz decydować o swoim. Albo że potrzebuję się zastanowić, jak ci to powiedzieć, żeby ci powiedzieć to, co jestem gotowa powiedzieć.
Więc po pierwsze mamy prawo do tego zawstydzenia i możemy powiedzieć, to jest teraz dla mnie trudne.
Tak, ale trudne nie dlatego, że złe pytania zadajesz, tak? I że to jest zły temat, tylko trudne dlatego, że potrzebuję się jakoś zastanowić.
Nie? Tak, bo też myślę, że to cenne jest, żeby w ten sposób to formułować, żeby nie zniechęcać dzieci do tego pytania, nie? Żeby wiedziały, że mogą znowu przychodzić, żeby to było jakoś...
Tak. Że to dla mnie ważne, że cieszę się, że pytasz, że chcę ci odpowiadać na twoje pytania, chcę się zaopiekować tym, że chcesz wiedzieć i żebyś, tak, myślę sobie, że to jest taki temat, którym jakoś warto, żebyś wiedział te różne rzeczy, że ci się to w życiu przyda. Nie? Tylko teraz ta sytuacja, no nie wiem, pierwszy raz mam dziecko 8-letnie, to jest nowa sytuacja dla mnie i potrzebuję, żebyśmy, no że w tej sytuacji ja się uczę i ty się uczysz i jak ja się uczę, to ja potrzebuję tego czasu właśnie, nie? Takiego tempa też, tej rozmowy, która mi będzie służyć.
No właśnie, to jak, gdzie możemy się uczyć tego odpowiadania na te pytania?
Ja trochę myślę sobie, że uczymy się odpowiadając na te pytania i całe szczęście, że tak jak powiedziałeś, że dzieci najczęściej jednak zadają je jakoś stopniowo, a nie... tak? Czyli że no zdarza się, że ktoś zacznie z grubej rury, bo gdzieś tam coś usłyszał, ale generalnie jest jakiś progres, tak?
Taki, no tak, wiesz... też nie od razu dostajemy 8-latka, nie? Tak. Najpierw ma 2-latka i pyta o coś, 4 o coś pyta.
Dodatkowo to też daje taką rzecz, że najczęściej rodzice mniej więcej wiedzą, co dziecko wie, wiedzą, jakiego ono języka używa, wiedzą, jakiego języka używają z dziećmi, używali do tej pory, rozmawiając o różnych rzeczach, więc jest to trochę łatwiejsze czasem niż, nie wiem, odpowiedź całkiem obcemu dziecku, którym nic bym nie wiedziała. Myślę, że im więcej rozmawiam z innymi dorosłymi, tym łatwiej jest mi rozmawiać w ogóle z ludźmi o seksualności. Widzę, że to się teraz bardzo zmienia, że ludzie się tego uczą i dużo bardziej otwarcie teraz rozmawiają o różnych rzeczach. Czasami rozmawiamy o tym, że między dorosłymi też jest tak, że nie muszę wszystkiego mówić, że mogę nie chcieć, ale też myślę sobie, że samo to ćwiczenie, czyli samo doświadczenie rozmawiania o seksualności pomaga nam rozmawiać w taki sposób, w którym jakoś gdzieś szukamy tego balansu między tym, że rozmowa o seksualności zawsze jest trochę rozmową o sobie, a tym, że jednak ja mogę o niektórych rzeczach chcieć rozmawiać, a o niektórych nie.
Że trochę jest tak, że muszę zacząć rozmawiać, żeby patrzeć, co mi pasuje, co nie, gdzie ja jestem. Że po prostu trzeba to ćwiczyć jakoś.
Ale też myślę sobie o takim doświadczeniu, że właśnie, no nie wiem, przed tym spotkaniem się spotkałyśmy, rozmawiałyśmy o seksie sporo, siedziałyśmy w kawiarni.
Tak było.
I no to nie jest tak, że ja ci opowiadałam, jak ja to robię, a ty mi opowiadałaś, jak ty to robisz, tak? Tylko rozmawiałyśmy o seksie i seksualności, o różnych jej kawałkach. I to jest takie doświadczenie, które mi jest trudno nawet wytłumaczyć, tak wiesz, z metapoziomu, jak to jest, ale wiem, że jak ludzie nie mają takiego doświadczenia, to mają takie wyobrażenie, że rozmowa o seksualności i seksie będzie oznaczała właśnie wymienianie się swoimi doświadczeniami.
O, oh, wow, aha.
Nie wiem, czy jakoś wiesz, o co mi chodzi, nie? Że jest jakoś, że to nie do końca jest tak. Że nie wiem, mogę rozmawiać o serialu, o tym, co mi się podobało, albo jak coś zrozumiałam, jakąś sytuację.
Że tam jestem ja, ale też jest taki kawałek moja wiedza. I
Nie wiem, czy tylko wiedza. Moja perspektywa.
Perspektywa.
Moje myśli, którymi się mogę dzielić na ten temat. Moje emocje, którymi się mogę dzielić, nie? Ale niekoniecznie właśnie doświadczenie i niekoniecznie takie doświadczenie, którym się nie chce dzielić.
To tutaj też chciałam cię zapytać, czy jest taka sytuacja, w której zdecydowanie powinnam się zatrzymać, rozmawiając z dzieckiem? Że ten wstyd zdecydowanie mówi mi coś ważnego i nie powinnam przekraczać tej granicy.
Nie wiem, czy jestem w stanie podać taką sytuację, że dokładnie powiedzieć, że tego i tego to ci dziecku nie wolno powiedzieć. No nie wiem, jakby mi dziecko powiedziało, to pokażcie, jak uprawiacie ten seks. Myślę sobie, może raczej nie, tak? Ale na przykład jak dziecko pyta, żebym coś... Nie wiem, co by to miało być, tak? Natomiast myślę sobie, że są takie pytania, które nam się wydaje, że są pytaniami osobiście o szczegóły naszego życia, a one niekoniecznie są. Tak jak powiedziałaś o tej rozmowie, tak? Jakiego koloru jest sperma? Skąd o tym wiesz? Myślę sobie, że na to pytanie można odpowiedzieć odwołując się do wiedzy.
Okej, że wcale nie trzeba.
Że to nie jest pytanie o tym, skąd ja wiem, gdzie ja to zobaczyłam. Tak? Czy ja to przeczytałam w książce, czy widziałam na żywo? I z kim? I w jakich okolicznościach? Tylko to jest pytanie w ogóle... Myślę, że to jest pytanie o wiedzę.
Jasne. Czyli, że często my sobie nadinterpretujemy pytanie dziecka jakoś. Czy...
Wiesz co, no, nie tyle nadinterpretowujemy, co dziecko pyta, bo jest ciekawe, ale też chyba jest ciekawe, żeby się dowiedzieć, bo mu przyszło kolejne pytanie, a ja trochę mogę zdecydować, w którą stronę z tego pójdę.
Jasne. Okej, a jak dziecko nie pyta, Aga? Jak mamy takiego 8, 9, 10-latka i on nie chce z nami rozmawiać i nie pyta nas w ogóle, to jakoś możemy jakoś zaopiekować siebie wtedy? Bo słyszę nieraz rodziców, którzy mówią, o kurczę, chyba coś nie tak poszło, nie tak zrobiłam, bo moje dziecko mnie nie pyta, a tutaj mamy te książki, rozmawiamy o tym, że nie wiem, tak? Choćby w Munce, że warto rozmawiać z dziećmi, oswajać to dojrzewanie, a moje dziecko nie pyta. Co byś powiedziała takim rodzicom?
Wiesz co, ja zazwyczaj to najpierw zachęcam do przyjrzenia się, czy dziecko nie pyta.
Aha.
Dlatego, że seksualność to jest bardzo szeroki temat. I ja już ileś takich miałam sytuacji, że tak powiem, z życia wziętych, w których rodzice mówili mi, że dziecko nie pyta, po czym siedzieliśmy godzinę przy kolacji przy stole i cała rozmowa była o rozmnażaniu.
Czyli po prostu dziecko nie zadawało takiego pytania, które rodzic rozpoznawał jako to pytanie,
tak,
a tam było mnóstwo...
Rodzic się spodziewał innych pytań.
Aha.
Nie? Seksualność od innych tematów nie jest oddzielona grubą, jakąś wielką linią.
Tak, przeplata się ze wszystkim.
Prawda? Więc to jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, żeby się zastanowić, czy na pewno jest tak, że dziecko nie pyta i że może warto nastawić swoje uszy i sprawdzić, czy jednak my tam nie zobaczymy tematów, które się wiążą z seksualnością i trochę nie zobaczymy, jak w nich reagujemy, czy właśnie reagujemy tak, że jakoś ze spokojem wchodzimy w tą rozmowę, czy jakoś ją kierujemy na inne tory. Ale też czasem to jest taka zachęta do zastanowienia się, czym w ogóle dla mnie jest seksualność. Tak? I właśnie co sobie wyobrażam, o co by dziecko miałoby spytać. Myślę, że są takie dzieci, które już wiedzą różne rzeczy, co rodzic myśli, że by się dziecko spytało, to dzieci już wiedzą i dlatego nie pytają.
Aha, czyli dziecko nie musi o to pytać, bo wie.
Tak. Często tak jest w rodzeństwie, że jak jedno dziecko wie, to już pozostałe też gdzieś przy okazji. Czasem tak jest, że na wcześniejszych etapach dzieci o różne rzeczy pytały i na razie im ta wiedza wystarczy i nie pytają się o kolejne rzeczy, bo jeszcze w tym momencie jakoś się to nie interesuje. Czyli każda taka sytuacja może być trochę inna.
A myślisz, że warto jest w jakimś momencie coś powiedzieć dziecku, jak się jakoś, nie wiem, rodzic niepokoi, że to dziecko właśnie, nie wiem, za mało pyta, czy nie te pytania zadaje, czy jakoś zaoferować swoje, wiesz, swoją chęć odpowiadania. Czy warto z czymś takim do dziecka pójść, czy nie? Czy to nie jest dobry pomysł?
Myślę sobie o takich różnych sytuacjach domowych, niezależnie od tego, że dziecko pyta albo nie pyta, które jakoś się obracają wokół seksualności i które się dzieją u nas w domu i trochę ja swoimi reakcjami pokazuję stosunek do tego tematu i do tego pomysłu, żeby o tym rozmawiać. Nie? Czyli myślę na przykład o tym, jak bardzo jakoś ukryty, zakonspirowany jest temat tego, że kobiety mają miesiączkę w domu. Że wszystkie rzeczy związane z tym są jakoś pochowane głęboko. Albo jest jakieś staranie, żeby dzieci tego nie widziały i nie słyszały o tym. Czy jest tak, że się przy stole, przy śniadaniu o tym rozmawia i wszystko jest na wierzchu, nie? I myślę sobie, że czasami jakoś warto to sprawdzić, bo jak jest na wierzchu i rozmawiamy o tym, to jest łatwiej o taką sytuację, że dziecko się spyta, niż jak jest wszystko pochowane. Nie, że nie wiem, idę do sklepu z dzieckiem.
I po prostu koło rzodkiewki są podpaski.
Tak, i nie robię tego w tajemnicy przed dzieckiem, nie chowam się, tylko robię to z nim, nie? Tak samo jak każdą inną rzecz. Nie wiem, rozmawiam z przyjaciółkami, też nie zakrywam dziecku uszy. Oglądamy film, nie zakrywam dziecku oczu, nie przewijam jakichś scen. Tylko po prostu, nie, różne rzeczy się dzieją i czasem dziecko pyta, czasem nie pyta, czasem komentuje, czasem nie zauważy. No, jakoś to się wydarza w domu w taki sposób, w który...
Taki wpleciony w codzienność.
Tak. Myślę sobie o takim momencie, kiedy czasem warto spytać dziecka, co wie. Czy wie, czy coś rozumie? Że jak mam taką myśl, że o, w takim wieku dzieci to już może warto, żeby coś wiedziały, to może warto spytać dziecka po prostu, czy to wie? No i może się okazać, że powie, że tak, a może się okazać, że powie, nie chcę o tym gadać, albo że powie, właśnie to nie wiem, jestem... No, różne rzeczy się mogą zdarzyć, nie? I możemy gdzieś potem jakoś z tego pójść dalej.
Czy w takich sytuacjach, jak dziecko mówi, nie chcę o tym gadać, to też warto może się zastanowić, ile gadamy o innych rzeczach, czy w ogóle o wszystkim, nie? Ile ja w ogóle z tym dzieckiem gadam o świecie.
Tak, temat seksualności, on jest takim tematem, który jakoś my dorośli wyróżniamy go, właśnie wiesz, oddzielamy od innych tematów, natomiast dla dziecka im jest mniejsze, tym bardziej to jest jeden z wielu tematów, albo nawet powiedziałabym jakaś taka część w ogóle jego ciekawości świata, więc...
Wcale nie jakaś szczególna.
Że dziecko nie ma, nie rodzi się z takim, wiesz, wyczuciem, które pytania są o seks, które nie, więc zadaje różne pytania. Czasem przeplata je ze sobą. Że na pewno to, jak w ogóle odpowiadam na różne pytania, nie? Ale też nie tylko to, czy chcę odpowiadać, ale też czy w ogóle mamy taki czas, że o czymś gadamy, czy w ogóle jest, wiesz, taka swoboda, że dziecko może coś spytać, powiedzieć i ja jakoś na to zwracam uwagę i słucham tego? Czy ja też pytam dziecko o różne rzeczy? Bo też myślę sobie, że my sobie czasem wyobrażamy tak życie z dzieckiem, że ja jestem takim nauczycielem. Tak wiesz, dziecko zadaje różne pytania, ja tak wykładam swoją wiedzę, nie? A myślę sobie, że często tym, co jest ważne w komunikacji, to jest też tym, że ja zadaję pytania, że się pytam, czy lubisz to, czy ci się to podoba, co o tym myślisz.
Że się poznajemy.
Tak, że się poznajemy, że ja też jakoś pokazuję dziecku takie narzędzia, za pomocą których się można coś na przykład dowiadywać o drugim człowieku, sprawdzać jakoś z nim. No nie wiem, jak powiedziałyśmy o granicach, dużo było o granicach, no to rozmowa o granicach to jest dużo szerszy temat niż rozmowa o seksualności. Pytam się dziecka, czy tą sukienkę chcesz założyć, czy mogę ci poprawić czapkę, czy chcesz, żeby zamknąć drzwi, czy żeby zostały otwarte? Czy lubisz, jak to robię? Nie wiem, jak cię głaszczę po głowie, nie? Dużo, dużo różnych pytań, które są związane z granicami. Takie wszystkie sytuacje, w których jakoś uczymy się, jak te granice obsługiwać. I to jest też coś, co dziecko potem z tego korzysta. I może być tak, że w ogóle nawet nie mówię, słuchaj, to teraz to będziemy rozmawiać o granicach i tu będzie o seksie rozmowa. Nie? Tylko ta rozmowa jest budowana na wszystkim, co się wydarzyło wcześniej.
To jest też jakaś duża ulga, że wiesz, że wiele rzeczy, które się zadziewają między mną a dzieckiem, dzieją się codziennie i na różnych tematach i to się wszystko przeplata.
Że nie ma jakiejś wielkiej rozmowy.
Że nie ma jakiejś wielkiej rozmowy.
No, tak, zdecydowanie. Tylko, że jest bardzo dużo
doświadczeń.
Bardzo dużo wspólnych doświadczeń i też myślę, że jeśli w jednym doświadczeniu nie wiem, co powiedzieć, albo powiem, że dzisiaj to nie wiem, co, no muszę pomyśleć, co powiedzieć, albo muszę spytać kogoś, bo nie wiem, bo mi takie pytanie zadałeś, że nie mam pomysłu, tak? Albo myślę sobie, że rodzic może trafić na taką sytuację, że mówię, kurczę, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, chcę sprawdzić.
Tak, pomyślałam wiesz też o innym powodzie, dla którego rodzice mogą nie mówić dziecku, że to czasem może nie być wcale wstyd czy skrępowanie, ale jakieś przekonania, które im towarzyszą. Nie? Trochę to już
wstyd
było w naszej
rozmowie. Wstyd się też opiera na przekonaniach. Tak, częściowo na przekonaniach. Więc myślę sobie, że jakbym powiedziała, że skrępowanie to jest taki emocjonalny kawałek, a przekonania to ten właśnie taki myślowy, nie? I że jedno zazwyczaj z drugim idzie w parze.
Mhm. No właśnie, bo wyobrażam sobie, że czasem rodzice mają pomysł, że jak będą dawać wiedzę o seksualności, o dojrzewaniu dzieciom, to dzieci będą się za bardzo interesować tym. I to też już o tym mówiłaś, nie?
Tak,
że
i tak się będą interesować.
I tak się będą, a dzięki temu, że jakby rozmawiamy z nimi, to mamy wpływ na tą ich wiedzę. Nie?
Mhm.
Czyli że w gruncie rzeczy to przekonanie nie jest bezpieczne jakoś dla całej tej sytuacji.
Tak,
nie?
Tak. Zwłaszcza, że wiedza dotycząca seksualności to jest wiedza dotycząca mnie, dotycząca tego, jak działam ja. Wiedza, która pomaga mi jakoś obsługiwać siebie i radzić sobie w różnych sytuacjach.
Mhm.
Chcę też powiedzieć, że zakazany owoc najlepiej smakuje, więc powiedzenie dziecku... Nie powiem ci tego, bo to nie jest jeszcze temat dla ciebie. Albo nie interesuj się, tak?
To jest coś takiego specjalnego za zamkniętymi drzwiami.
To jest coś, co natychmiast człowiek chce się dowiedzieć więcej. No naprawdę, no po prostu jakoś... Myślę sobie, że my dorośli też wiemy, jak to działa.
Mm-hmm.
Nie? Jak ktoś nam mówi, że tu jest jakaś specjalna wiedza, do której nie mamy dostępu.
Jakaś tajemnica
tylko
dla innych.
Tak, że musisz tyle lat jeszcze poczekać, nie? Żeby być godnym tutaj się dowiedzenia. Ja chcę też powiedzieć o takim przekonaniu rodziców, z którym czasem się spotykam, że rodzice mają przekonanie, że nie wiedzą wystarczająco dużo na temat seksu i seksualności, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi i że to musi jakiś specjalista i edukator na te pytania odpowiadać, bo oni to zrobią źle.
No.
To spotkałaś się z takim?
Tak, spotkałam się z takim.
I to myślę, że jest takie coś, co też czasem rodziców blokuje.
I co byś mi wtedy powiedziała, Aga?
No, że wiedza, której potrzebuje 8-letnie dziecko, 9-letnie, to rozumiem, że to jest też wiedza, której potrzebuje dorosły, który prowadzi życie seksualne.
Więc jeśli jej nie ma, to niech
to czyta.
To
warto, żeby doczytał, tak?
Tak.
Nie?
No, to tutaj wiesz...
Że ja też modeluję to, że to jest wiedza, która jest potrzebna człowiekowi, a nie wiedza, która jest potrzebna tylko specjalistom.
Tak, że może być człowiek, który nie wie czegoś o, nie wiem, różniczkach, ale trudno, żeby człowiek nie wiedział o funkcjonowaniu ciała.
Tak, tak. Tak. Mhm. Nie? I że jeżeli 8-9-latek jest w stanie wpaść na takie pytanie, to myślę sobie, że to nawet jak dorosły tego do tej pory nie wiedział albo nie zastanawiał się, to warto, przyda mu się, żeby wiedzieć. Nie, że mówimy o bardzo życiowej wiedzy,
tak,
bardzo
tak.
takiej bliskiej naszego życia.
Wzbogacającej każdego i tak, podstawowej tak, dla każdego.
Tak.
Ja też przyznaję, że z czytania Munki sama miałam wielką przyjemność. I wiesz, jakby od czasów, kiedy ja byłam nastolatką i czytałam bardzo dużo książek o seksualności, to język, wszystko się zmieniło i dla mnie to jest niesamowicie takie wzbogacające, odświeżające i takie wow czytanie, jak teraz inaczej po latach się te same sprawy ogląda. I no, ja mam bardzo dużą satysfakcję z tego, z tych książek dla 8-latków, tak?
Tak, myślę sobie, że to jest jakaś kolejna mała jakaś cegiełka, która się dokłada do takiego świata, w którym właśnie temat seksualności jest tematem, o którym można rozmawiać, który można traktować jako zasób, bogactwo, tak? Można traktować rozmowę o seksualności jako sposób dbania o siebie i dbania o relacje. No, można się tego uczyć, można to ćwiczyć, tak? W sensie, wiesz, zbierać doświadczenia w temacie rozmawiania o seksualności.
Tak.
No.
Co zresztą nieraz robimy.
Tak, to z przyjemnością, nie? Ale myślę sobie, że to jest tworzenie takiego świata, w którym dzieci, które wyrosną w tym świecie, będzie im dużo łatwiej zadbać o siebie w różnych tematach, bo myślę sobie, jak dużo ludzi takich młodych wchodzących w dorosłe życie ma tak, że trudno jest im na przykład zadbać o swoje granice, bo mają trudność, żeby powiedzieć tego chcę, to nie chcę, tego nie lubię, to mi nie sprawia przyjemności, tego mi nie rób. No i myślę, że może będzie im łatwiej dużo rozmawiać potem ze swoimi dziećmi o różnych rzeczach, bo będą znali to doświadczenie ze swojego dzieciństwa, bo teraz jest tak, że wielu ludzi dorosłych, z których rozmawiam, mówią, ja mam też trudność z tą sytuacją, ponieważ moi rodzice nigdy tego ze mną nie robili.
I stąd często też ten paraliż.
Tak? Nie? Ja nie mam takich doświadczeń, albo mam takie doświadczenia, że ktoś właśnie marszczył brwi, zmieniał temat.
Groził palcem.
Tak, groził palcem, przewracał oczami. Nie mam takich doświadczeń, że ktoś mi mówił, że okej, fajnie, że zadasz takie pytanie, spróbuję ci odpowiedzieć, zastanowię się, jak to zrobić, nie?
Tak, tej wiedzy trzeba było szukać, wyszarpywać gdzieś
w tajemnicy,
po kątach, w tajemnicy. Nie? I wtedy to też sugerowało, że coś jest z nią nie tak trochę, nie? Że ona jest jakaś taka zakazana. Tak, tak, myślę sobie, że wiesz, takiego świata chcemy, tak? Takiego świata chcemy i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa trochę się do niego przyczyni.
No, myślę, że na pewno.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypomnę, że dziś moją gościnią była Agnieszka Stein.
Dzięki.
Cześć. To już wszystko w tym odcinku podcastu Oswajamy dojrzewanie. Jeśli interesują Cię poruszane w nim tematy, zajrzyj do książek z serii Twoje ciało pozytywne dojrzewanie oraz na naszego bloga na munka.pl. Munka pisane przez 2 O. Do usłyszenia następnym razem.